Drodzy bracia i siostry, dzisiaj chciałbym mówić na temat, o który mnie ktoś z wierzących ludzi prosił. Przyczyny zahamowania duchowego wzrostu w kościołach i zborach ewangelicznych. Bardzo poważny temat, bo dotyczy tak naprawdę nas wszystkich. Każdy z nas może mieć przyhamowany ten duchowy wzrost i mogą być problemy w naszym życiu duchowym, a nawet takim praktycznym. I chcemy omówić takich 6 przyczyn zahamowania rozwoju duchowego wśród ewangelicznych chrześcijan. Chociaż myślę, że nie tylko wśród wszystkich chrześcijan, którzy w jakiś sposób doświadczyli początku życia duchowego. Pierwsza przyczyna to jest brak dogłębnego poznania i umiłowania Boga. To jest najważniejsza przyczyna, bo jak kiedyś zauważył brat Tozer, który żył na przełomie XIX i XX wieku, zmarł w 1963 roku, najważniejsze dla zdrowia duchowego Kościoła i jego członków jest to, na ile dany Kościół czy zbór zna Boga. Brak znajomości Boga powoduje problemy w życiu duchowym i z kolei na tyle jest zbór mocy, na ile jego członkowie znają Boga. I zobaczmy do listu do Kolosan, o co apostoł Paweł modlił się dla tego kościoła. Kolosan 1, rozdział 9 i 10 werset. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. Zatrzymajmy się na chwilę przy tym tekście. Chodzi o to, że jeżeli naprawdę jesteśmy blisko Boga, to dojdziemy też dzięki zbliżaniu się do Niego do pełnego poznania Jego woli, czyli będziemy dokładnie wiedzieli, czego On od nas oczekuje, jakie są Jego zamysły, będziemy znali dobrze Jego Słowo, wiedzieli, jakie są wymagania Boże względem nas, a także będziemy rozumieli swoje miejsce w Kościele i na ziemi, jakie jest nasze powołanie, do czego jesteśmy powołani, co powinniśmy robić, co jest Jego wolą względem nas. Jest tu potrzebna wszelka mądrość i duchowe zrozumienie, abyśmy postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu. Chodzi o to, że prawdziwe spotkanie z Bogiem zmienia człowieka. Dzisiaj w chrześcijaństwie głosi się Jezusa bezsilnego, że ktoś owszem stał się chrześcijaninem, nawet tam przyjął chrzest, ale w zasadzie dalej ma problemy takie, jakie miał, dalej jest uzależniony od czegoś, dalej w jakiś sposób żyje w tym świecie i kocha ten świat. To nie jest Ewangelia. To nie jest wszechpotężny Jezus, który zmienia ludzi, którzy stają się inni. Nie znaczy, że są bezgrzeszni, ale rzeczywiście łamie łańcuchy, kruszy po prostu zniewolenia i czyni człowieka wolnym w Chrystusie właśnie. I czytamy, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. I o co chodzi, że tu jest użyte greckie słowo, które oznacza dokładne poznanie Boga, dogłębne poznanie Boga. Chodzi o to, że na miarę wprowadzania w życie Słowa Bożego ludzie wierzący coraz lepiej poznają Boga. Dostali trochę światła, jeżeli robią dobry użytek z tej niewielkiej dozy światła, dostają większe światło, coraz więcej poznają Boga. Także prawdziwe spotkanie z Bogiem zmienia człowieka i nie pozostawia go takim samym. A z kolei brak poznania Boga może powodować upadek moralny i kryzys w życiu chrześcijanina. Zobaczmy do księgi Ozeasza, 4 rozdział, od 1 do 6. Słuchajcie słowa Pana, synowie Izraela, bo Pan ma powód do skargi na mieszkańców kraju. Nie ma w kraju ani wierności, ani miłości, ani poznania Boga. Jest natomiast krzywoprzysięstwo, kłamstwo, zabójstwo, kradzież, cudzołóstwo, rabunek, morderstwa idą za morderstwami. Dlatego kraj okrywa się żałobą i mdleją wszyscy jego mieszkańcy wraz ze zwierzętami polnymi i ptactwem niebieskim. Nawet i ryby morskie giną. Lecz niech nikt nie oskarża i niech nikt nie robi zarzutu, gdyż z tobą wiodę spór kapłanie. Dlatego potnie się za dnia, a wraz z tobą potnie się i prorok w nocy, prowadzi swój lud do zguby. Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Ponieważ ty odrzuciłeś poznanie i ja ciebie odrzucę, abyś mi nie był kapłanem. A ponieważ zapomniałeś o zakonie, czyli prawie swojego Boga, ja też zapomnę o twoich dzieciach. Więc ten kryzys moralny, pewne upadki, jakie się słyszy więcej niż kiedyś w kościołach, gdzie na przykład znane osoby w niektórych kościołach opuściły swoich małżonków, związały się z kimś innym, bardzo znane osoby, w tym jeden znany piosenkarz chrześcijański, znany pastor, robią takie rzeczy, bo odeszli od poznania Boga, po prostu odeszli od bojaźni Bożej, nie mają społeczności z Bogiem, dlatego cudzołożnikami się stali. Ta ich religijność stała się pusta, czysto zewnętrzna, fasadowa i ich serce jest niezmienione. I co jest ciekawe, tutaj szczególna odpowiedzialność spoczywa na przełożonych zborów, żeby to byli ludzie obcujący blisko z Bogiem, którzy mają poznanie Boga z pierwszej ręki, którzy spędzają z Bogiem czas, którzy mają zrozumienie, kim jest Bóg, jaki jest Bóg i obcują z Nim na co dzień. I tutaj warto sobie zadać różne pytania. Czy mam bliską, serdeczną, intymną więź z Bogiem Ojcem przez Jezusa Chrystusa i w Duchu Świętym? To jest dla naszego dobra. Bo jeżeli mamy wieczność spędzać z Bogiem, to jeśli teraz jesteśmy niechętni do modlitwy, nieskorzy do niej, niechętni do spędzania z Bogiem czasu, to jak sobie wyobrażamy wieczność z Bogiem? To jakby nie pasujemy do tego wiecznego królestwa, jeśli teraz nie mamy upodobania w sprawach Bożych. Czy dokładam rozmyślnych i ofiarnych starań, by oddawać Bogu swój czas na czytanie Biblii, rozmyślanie nad nią i na oddawanie się modlitwie? Dzisiaj jest wiele zajęć, one nas pochłaniają. Rzeczywiście jest tyle udogodnień technicznych, ale świat nam wydziera ten czas, żebyśmy nie mieli go dla Boga. I świadomie i ofiarnie trzeba wyznaczać sobie codziennie czas na obcowanie z Bogiem. Oczywiście najlepsze dla wielu jest poranne, są poranne chwile jeszcze przed pracą, ale niektórzy z kolei wolą wieczorem, to różne mogą być warunki, ale chodzi o to, żeby świadomie wykupywać czas na sprawy Boże. Bo chcąc rzeczywiście skorzystać z opieki Bożej, z pomocy Bożej, trzeba Bogu poświęcać czas. Jak nie znajdujemy czasu dla Boga, inne rzeczy wypychają to, to nie liczmy na to, że będziemy dojrzali duchowo, że będziemy znać Go, Jego serce. Teraz kolejne pytanie. Czy dążę do takiego zjednoczenia się z Bogiem i z Panem Jezusem, by wydawać dobry plon w swoim życiu i by ta więź mnie zmieniała na lepsze? Chodzi o to, że celem chrześcijanina jest coraz bliższe zbliżenie się do Boga, zjednoczenie się z Nim. Całkowite. I jak to kiedyś powiedział jeden święty człowiek, po prostu posiadanie w jak największej mierze Ducha Świętego, albo odwrotnie, żeby Duch Święty nas w jak największej mierze posiadał tak naprawdę. Czy rzeczywiście w tym kierunku zmierzamy? Czy traktuję Boga tak jak poganie, pragnąc tylko Jego darów? Panie Boże, ja Ciebie potrzebuję, bo na przykład jadę tam do pracy, bo mam jakieś zadanie, a potem mi nie jesteś potrzebny, nawet Ci nie podziękuję. Ważne, że murzyn swoje zrobił, murzyn może odejść. Wykonał swoje zadanie, Pan Bóg dał nam jakieś prezenty. W porządku, Panie Boże, a teraz tu jest moja prywatna strona i tu będę robił, co mi się żywnie podoba. I tu wara Ci, Panie Boże, do tej mojej prywatności. Czy tak ma wyglądać nasza więź z Bogiem? Jeżeli pragniemy tylko darów Bożych, a nie jesteśmy zainteresowani samą osobą Boga, to pytanie, czym się różnimy od pogan, którzy też usiłują przebłagać bóstwa, żeby im dawały deszcze, czasy urodzajne i tak dalej, ale w zasadzie Bogiem nie są zainteresowani. Tylko żyją, jak to poganie, niemoralnie i tak dalej. I tutaj chciałbym przypomnieć nam parę tekstów, chociaż pokrótce, które mówią o roli bliskiej społeczności z Bogiem dla naszego owocnego życia. Takim fragmentem, do którego warto często wracać, jest 15 rozdział Ewangelii Jana, od 1 do 16. Pan Jezus przyrównuje się tutaj do prawdziwego krzewu winnego, mówi, że jego ojciec jest winogrodnikiem i tłumaczy, że każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina. A każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawało obfitszy owoc. I tu chciałem powiedzieć jedną ciekawą rzecz. Niektórzy przywódcy, nieodpowiedzialni przywódcy chrześcijańscy, próbowali złagodzić, rozmiękczyć ten drugi werset, mówiąc, że on przycina tylko tą nieowocującą latorość. No, jest to po prostu złagodzenie tego tekstu. Sens jest taki, że faktycznie odcina taką, która przez dłuższy czas do końca nie będzie owocowała. Taki chrześcijanin będzie odcięty od krzewu winnego, który nie będzie wydawał owocu. Skąd o tym wiemy? Nie jest to moja interpretacja, bo werset szósty tłumaczy, kto nie trwa we mnie, albo jak mówi stara Biblia Gdańska, kto nie mieszka we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorość, tak je zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Czyli co jest przeznaczeniem tych, którzy nie trwają w Chrystusie? Zguba, po prostu wieczna zguba. Więc nie ma tutaj żartów. I Słowo Boże, ktoś powie, a to jakaś taka dziwna interpretacja. A weźmy Ewangelię Mateusza, nieowocny pracownik, gdzie pójdzie, który zakopał swój talent? Idzie w ciemności zewnętrznej, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów. I znowu niektórzy próbowali to zmiękczyć, mówiąc, no będzie taki kącik w tysiącletnim królestwie, gdzie sobie trochę popłaczą, pozgrzytają zębami, a potem i tak będą zbawieni. Nie, to jest po prostu już kpina z samego Boga, brak bojaźni Bożej. W każdym razie widzimy z kolei pozytywne, co Pan Jezus mówi. Werset trzeci. Wy już jesteście czyści dla słowa, które wam głosiłem. Czyli chcąc owocować, trzeba mieć kontakt z Panem Jezusem, z Bogiem, i oczyszczać się Słowem Bożym, korzystać ze Słowa Bożego. Ono nas oczyszcza. I mówi, trwajcie we mnie, a ja w was. Werset czwarty. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Także chcąc być owocnymi w naszym życiu, chcąc być wiernymi Bogu, trzeba mieć bliską społeczność z Bogiem, z Jego Słowem, z Panem Jezusem. Trzeba mieszkać jakby w Jezusie, a Jezus w nas, bo inaczej nic naprawdę wartościowego nie uczynimy. Może się okazać, kiedy przyjdzie sąd Chrystusowy nad nami, że będziemy się wstydzić, że będziemy zawstydzeni, pohańbieni, a się okaże, że nic trwałego, wartościowego w naszym życiu nie zrobiliśmy. Także jest to dość poważne. Ja mówię też to do siebie, bo też poważnie to traktuję i mam takie poważne ostatnie rozmyślania. Pan Jezus powiedział, że kto nie zbiera, z nim ten rozprasza. Właśnie to mnie bardzo zastanawia, że jeśli nie będziemy w Jego duchu czegoś robić, zgodnie z Jego wolą, możemy się okazać złymi pracownikami, nawet będąc gorliwymi. Rozpraszać, jeżeli nie robimy w Jego duchu, zgodnie z Jego nauką. I wielu jest takich, co rozprasza. Ja wczoraj musiałem wyrzucić jedno czasopismo chrześcijańskie. Przyszedł do mnie biuletyn jednego towarzystwa biblijnego, chrześcijańskiego, ewangelicznego, gdzie po prostu zaprzeczano pewnej podstawowej prawdzie biblijnej. Wyrzuciłem je na makulaturę, bo ci ludzie rozpraszają według mnie. Bo po prostu zaprzeczają pewnej podstawowej prawdzie biblijnej. Więc widzimy, że to jest bardzo poważne, żeby trwać w Panu Jezusie, i wydawać owoc. I to daje radość. Dlaczego? Werset siódmy mówi, jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Zobaczmy, dzięki takiemu bliskiemu zespoleniu z Panem Jezusem nasze modlitwy będą wysłuchane. Niektórzy chrześcijanie zastanawiają się, dlaczego od dłuższego czasu ich modlitwy nie są wysłuchiwane. A może Jezus w tobie nie mieszka? I ty nie mieszkasz w Jezusie, może nie spędzasz z Nim czasu, nie wydajesz przez to plonu i dlatego modlitwy nie są wysłuchiwane. Dalej czytamy tutaj coś takiego, że radość będzie. Werset 11. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Wiąże się to oczywiście z przykazaniami. Werset 10. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. Wiele osób mówi, jak Boga kocham, ale tak naprawdę to są puste słowa. Kochasz Boga, to przestrzegaj Jego przykazań. Kochasz Jezusa, przestrzegaj Jego przykazań. Na koniec będzie bardzo prosta selekcja. Bardzo prosta selekcja. Będą po jednej stronie ci, którzy tylko deklarowali się, że kochają Jezusa, a nie spełniali Jego nauki, a po drugiej stronie będą ci, którzy kochali Jezusa faktycznie, nie tylko deklaratywnie i dowodzili tego swoimi czynami. Także Bóg Ojciec będzie obficie uwielbiony przez nasz owoc, który wydajemy dzięki zespoleniu z Panem Jezusem. Drugi list do Koryntian 13,5 zachęca do takiego przebadania samych siebie. Drugi Koryntian 13,5. Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was, chyba żeście próby nie przeszli. Więc zastanówmy się, czy ten Pan Jezus jest w nas, czy Jego Duch jest w nas, czy ta łagodność, ta cichość Chrystusowa jest w nas, czy ta miłość ofiarna, gotowa do poświęceń jest w nas. Warto to rozważyć, czy jesteśmy zjednoczeni z Jezusem Chrystusem. List do Galacjan, 2 rozdział, werset 20, opowiada o doświadczeniu Pawła, ale to powinno być doświadczeniem każdego chrześcijanina. 2:20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Właśnie. Jak żyjemy? Czy żyjemy dla Jezusa? Czy bardziej dla wielu innych celów, zamysłów? Oczywiście pewne drugorzędne cele w naszym życiu też są ważne. Praca zawodowa, rodzina, wychowanie dzieci. To wszystko są nasze elementy powołania chrześcijańskiego. Do tego zostaliśmy powołani, żeby w rodzinach żyć. No może niektóre osoby mają powołanie, żeby być samotne. Ale w każdym miejscu, w którym jesteśmy, pamiętajmy, że najpierw pierwszą miłością, pierwszą lojalnością jest Bóg Ojciec i Pan Jezus. Pierwszy list do Koryntian, 8 rozdział od 1 do 3, mówi nawet, że sama wiedza nie wystarczy. Są osoby, które mają niesamowitą wiedzę biblijną, ale kompletnie miłości nie mają do Boga, ani do bliźniego. Spotkałem pastora, który nawet wprost mówi, że on nie kocha ludzi i nikogo niańczył nie będzie. Pierwszy list do Koryntian, 8 rozdział od 1 do 3. A co do mięsa składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że wszyscy mamy właściwe poznanie. Poznanie nadyma, ale miłość buduje. Jeśli kto mniema, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać. Lecz jeśli ktoś miłuje Boga, do tego przyznaje się Bóg. O co chodzi? Że wiedza może wbijać nawet w pychę. Można mieć wiele wiedzy biblijnej, ukończone szkoły teologiczne, ale tym, co buduje, jest miłość. I kto miłuje Boga, ten właśnie został przez Niego poznany. To znaczy, że naprawdę ma relację z Bogiem, jeżeli Boga miłuje. Bo odpowiedział na coś, co pierwsze do Niego wyszło, na miłość Bożą. I ta miłość Boża Go zmieniła. 5 rozdział Hebrajczyków, listu do Hebrajczyków od 11 do 6 rozdziału wersetu 1 zachęcają nas, żebyśmy w tym poznawaniu Boga robili postępy i w poznawaniu Jego słowa. Apostoł Paweł lub inny pisarz pisze tak. O tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczył pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki i tak dalej. Bardzo ważne jest, żebyśmy się rozwijali w naszym poznaniu Słowa Bożego, żebyśmy nie poprzestali na tym elementarzu, na tych takich podstawowych naukach, ale rozwijali nasze poznania. Brali się za głębsze tematy, żeby nasze poznanie Słowa Bożego i Boga było coraz lepsze. Także pierwsza sprawa, o której mówimy, która jest powodem pewnego zaniku duchowego, zahamowania duchowego, to jest brak dogłębnego poznania i umiłowania Boga. To jest pierwsza sprawa, można by jeszcze dużo o tym mówić, ale czas na to nie pozwala. I to jest najważniejszy powód przyhamowania postępów duchowych. Druga sprawa, którą chciałbym poruszyć, to niestałość duchowa i chwiejność. Brak ugruntowania pewności i dojrzałości u nauczycieli nieraz w kościołach, co się przekłada na podopiecznych, umiłowanie świata, a nie Boga, uleganie różnym modom i skrajnym trendom w teologii czy praktyce chrześcijańskiej. I tutaj o tej takiej niestałości w podejściu do Boga mówi na przykład Księga Ozeasza, 6 rozdział, werset 4 do 6. Co ci mam uczynić, Efraimie? Co ci mam uczynić, Judo? Wszak wasza miłość jest jak obłok poranny i jak rosa, która szybko znika. Dlatego oczesywałem ich przez proroków, zabijałem ich słowami moich ust i moje prawo wzeszło jak światłość, gdyż miłości chcę, a nie ofiary i poznania Boga, a nie całopaleń. Taka widać była ich miłość jak obłok poranny, jak rosa, która szybko znika pod wpływem ciepła, słońca. A więc bardzo byli powierzchowni, bardzo szybko z nich ulatywała wszelkie oddanie dla Boga. Działali na zasadzie takich zrywów, a szybko wszystko ulatywało. I to jest problem w ogóle narodu polskiego, że my jesteśmy dobrzy w zrywach jako Polacy, jakichś narodowych, w jakichś akcjach, ale bardzo nie potrafimy działać wytrwale na przestrzeni dłuższego czasu, konsekwentnie i wytrwale zmierzając do celu. Nie jesteśmy konsekwentni. Zapominamy o tych celach, gdzieś to gubimy. List do Efezjan, 4 rozdział, od 11 wersetu zwraca uwagę, że Bóg ustanowił różne służby w Kościele, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Czyli po to są te służby, jak apostołowie, proroków. Ja nie spotkałem ani jednego prawdziwego proroka w dzisiejszych czasach, ale ewangeliści są, pasterzy, nauczyciele, ci są i mogą przygotować świętych do dzieła posługiwania, żeby jedni drugim usługiwali, żeby Kościół był społecznością, w której jedni drugim służą, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego. Tej jedności często brakuje. Do męskiej doskonałości dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Czyli chodzi o pewną taką dojrzałość. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Czyli celem jest ta dojrzałość w Chrystusie i wzrastanie w miłości, budowanie wzajemne w miłości. No ale niestety, jak popatrzymy na chrześcijaństwo ewangeliczne w Polsce i na świecie, to raczej widzimy to z wersetu 14, że jest prawdą, że wielu jest jak dzieci, miotani, unoszeni lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Stąd są niebezpieczne skrajności. Niektórzy popadają w judaizowanie, to znaczy tak bardzo są zainteresowani narodem żydowskim, że Chrystus schodzi na dalszy plan, gdzie Bóg Izraela schodzi na dalszy plan, a Izrael jest pierwszy i najważniejszy. I dochodzi do tego, że nawet niektórzy odstąpili od wiary w Chrystusa, osobiście znałem takiego człowieka, i dzisiaj przeszli na judaizm i wierzą, że na przykład Jezus miał żonę Marię Magdalenę i nie był Mesjaszem. Po prostu zaczyna się od jednego, a nieraz kończy na bardzo fatalnych skutkach. Pewna chrześcijanka w Warszawie też przeszła na judaizm, żeby pełniej przeżywać wiarę w Mesjasza. Więc widzimy, że to jest niebezpieczne, to judaizowanie. Tym zajmowałem się kiedyś w jednym wykładzie szczegółowo i tym tą drugą skrajnością, jaką jest antysemityzm też. W każdym razie w już niektórych zborach się świętuje Paskę, Święto Purim, różne takie inne rzeczy. To nie jest dla chrześcijan, bo o czym musimy pamiętać? Nie możemy nazywać dzisiejszego judaizmu, że to są nasi starsi bracia w wierze. Dlaczego nie? Otóż dzisiejszy judaizm to jest judaizm rabinistyczny, który nie jest wiarą izraelską z czasów Mojżesza, Izajasza, proroków. To już jest taki judaizm, gdzie w Talmudzie Pan Jezus jest pokazany jako bluźnierca najgorszy, otrzymujący najgorszą karę w piekle. To nawet islam nie posunął się do takiego zniesławienia i obrażania Pana Jezusa, gdzie w Talmudzie jest napisane, że on był nieślubnym dzieckiem Marii z panterą, takim rzymskim żołnierzem. I piszą, że on będzie we własnym nasieniu się gotował całą wieczność. Więc tak obraża Pana Jezusa po prostu judaizm. I wielu Żydów nienawidzi Pana Jezusa i nienawidzi chrześcijaństwa. Więc to nie są żadni starsi bracia w wierze, oni są późniejszą religią tak naprawdę, bo oni zniekształcili to wyznanie mojżeszowe, jakie było za Izajasza, za proroków, wypaczyli i odrzucili te prawdy, które kiedyś były wyznawane i stali się polemistami z chrześcijaństwem, wrogami chrześcijaństwa. Więc ich nie można nazwać starszymi braćmi w wierze, oni są młodsi w stosunku do chrześcijaństwa, bo dzisiejszy judaizm jest wypaczeniem tamtej wiary mojżeszowej, która była wcześniej, więc nie ma co się nimi inspirować, zaglądać do tego Talmudu, do tych innych rzeczy, bo to są już spaczone, skrzywione rzeczy. Natomiast modlić się za nich trzeba, bo Biblia mówi, że są w zatwardziałości. I że są wszystkim ludziom przeciwni, jak Paweł napisał. I to jest prawda. Drugą skrajnością jest antysemityzm, który też powoduje problemy. Niektórzy chrześcijanie gdzieś tam za bardzo się nastawili przeciwko Żydom i nawet odrzucili naukę, że Izrael będzie zbawiony w czasach ostatecznych. Wierzą, że cały Izrael, który będzie zbawiony według listu do Rzymian 11:25-27, to jest Kościół. I to też jest błędne pojęcie, to jest druga skrajność i karmią się takimi niektórymi naukami. Natomiast musimy pamiętać, że co nie jest antysemityzmem? Antysemityzmem nie jest wskazywanie na przestępstwa i grzechy popełniane dzisiaj przez wielu Żydów. Antysemityzmem nie jest zwracanie uwagi na to, że za tworzeniem nowego antychrystusowego porządku świata stoi wielu finansistów żydowskich na przykład. To nie jest żaden antysemityzm. To jest po prostu mówienie prawdy i musimy to widzieć. Ale w każdym razie te skrajności są widoczne, jak judaizowanie, a w mniejszym stopniu antysemityzm. I to powoduje brak dojrzałości u chrześcijan. Kolejną rzeczą, która hamuje rozwój, jest charyzmania. Dochodzi do już strasznych ekscesów. Ostatnia żona rzekomego pastora Artura Coręskiego zniszczyła publicznie Biblię, bo powiedziała, że tyle jest warta nieużyteczna wiedza. Niech by tak spróbowała Talmud publicznie zniszczyć, Koran publicznie zniszczyć. Ciekawe, czy nie byłoby reakcji. Gdyby Koran zniszczyła, mógłby wdowcem wkrótce pan Artur zostać. W każdym razie zachowała się niemniej tak jak Nergal, ten satanista, muzyk zespołu Behemoth, który też zniszczył Biblię. Wcale nie lepiej. Chciała niby wykazać, że tyle jest warta wiedza nieużyteczna, ale tak się nie robi. To jest Słowo Boże i duchowa sfera nie zna ziemi niczyjej. Skoro to, co zrobiła, nie było z Ducha Bożego, to z jakiego ducha? Odpowiedzmy sobie. Z jakiego ducha było to, co zrobiła? I coraz więcej w ruchu charyzmatycznym jest rzeczy typowo okultystycznych i demonicznych. Jeden kaznodzieja ostatnio założył biustonosz i wygłaszał kazanie, bo ma prorocze słowo. Po prostu dochodzi do takich już ekscesów. Ci ludzie nie wierzą w moc Słowa Bożego, dlatego myślą o różnych dziwnych wygłupach, które mają im przynieść jakąś chlubę, czy jakoś tam ożywić te ich społeczności, zaszokować czymś, co podtrzyma tą atmosferę emocjonalnych huśtawek, jakie u nich są. Jest też wielu fałszywych uzdrowicieli oczywiście i charyzmania jest naprawdę wielką plagą. Jest to jedno z największych zagrożeń dzisiaj dla Kościoła obok judaizowania. I wielu chrześcijan daje się temu porwać. Idą jak owce na rzeź. Byle kaznodzieja przyjedzie, idą na środek, dają na siebie nakładać ręce. A skąd wiecie, czy on ma Bożego Ducha? A może wam demonicznego przekaże? Więc tutaj trzeba bardzo uważać. Inną skrajnością, niektórzy wierzący ludzie popadli w drugą skrajność, w cesacjonizm. Mówią, że dary ducha, cuda przeminęły, wszystko jest dzisiaj od demonów. Cokolwiek cudownego się zdarza. A jednocześnie wierzą, że Bóg jest suwerenny. Skoro Bóg jest suwerenny, to jeżeli jest taka jego łaska, może kogoś uzdrowić, może kogoś podnieść. Więc to jest druga skrajność, której należy się wystrzegać. Dalej, kalwinizm z jego nauką o ograniczonej łasce, że łaska nie dotyczy każdego człowieka, że Chrystus umarł tylko za wybranych, nie za całą ludzkość. Gdzie Bóg nie ma powszechnej woli zbawczej, to też jest pewna skrajność. Ludzie już właśnie tacy chwiejni szukają w tym jakiejś stabilizacji. Ale to nie jest stabilizacja, jeżeli Panu Bogu odejmuje się miłość do całej ludzkości. I mówi się, że Jezus nie umarł za wszystkie. Na drugim biegunie jest arminianizm, przeciwny do kalwinizmu pogląd, który głosi na przykład już dzisiaj w skrajnej postaci, że Bóg nie wie, co się wydarzy za 5 minut. Bo po prostu głosi się tak zwany otwarty teizm, że po prostu Bóg nie zna przyszłości, może pewne rzeczy przewidywać. Więc dochodzi do drugiej skrajności i przykłada się zbyt wielką wagę do decyzji człowieka. Że człowiek zdecydował, no to będzie zbawiony. Zapomina się o tym, że pierwszy ruch jest ze strony Pana Boga. Więc te wszystkie skrajności są złe. Tak samo liberalizm jest zły. Ja nie poznaję niektórych moich braci. Przed laty byli wierni Bogu. Dzisiaj głoszą pobłażliwość dla ruchu LGBT, niektórzy starsi zboru, niektórzy diakoni. Mojego przyjaciela z kolei przyjaciel głosi służbę pastorską kobiet. Niektórzy popierają feminizm. Ale na drugim biegunie od tego liberalizmu jest legalizm. A więc tworzenie przepisów pozabiblijnych i potępianie tych, którzy się do nich nie stosują. W niektórych zborach jest całkowity zakaz posiadania telewizji, niepisany co prawda. Ja nie jestem za telewizorem, sami nie mamy, ale niektórzy zrobili z tego wielką sprawę. Niektórzy skrajnie podchodzą nawet do słusznych zasad, i skrajnie podchodzą do współwyznawców bardzo surowo, oceniają czyjeś postawy, więc ta druga skrajność, taki legalizm, takie ocenianie wszystko według przepisów, według reguły litery prawa też jest niezdrowy. I to też chwiejność jest. Wierzący szukają oparcia dzisiaj skały jakiejś i szukają tej skały, gdzie nie trzeba. Już wymieniłem judaizm, charyzmania, czy inne takie tendencje, czy cesacjonizm. Inni z kolei popadają w ciasny fundamentalizm. Zawężają bramę do zbawienia. Tworzą jednolite zbory, skreślają wierzących o odmiennych, choć prawowiernych poglądach. A ty do nas nie pasujesz, bo ty trochę inaczej wierzysz. Ty sobie pójdź, nie uznajesz naszych przełożonych, to idź sobie. To jest niebezpieczne, ale na drugim biegunie jest modernizm. Traktowanie Biblii z przymrożeniem oka. Zbywanie zasad lub praw Słowa Bożego jako uwarunkowanych kulturowo. Mówi się, że na przykład homoseksualizm to kiedyś, bo wtedy była inna kultura. Kobiet nie dopuszczano do stanowisk starszych zborów, bo wtedy była inna kultura. I tak można wszystko zbyć. Z kolei jednostronność w nauczaniu też jest przejawem takiej chwiejności, takiej niedojrzałości. Jedni głoszą tylko łaskę w niektórych zborach. I tylko łaskę i nic więcej. Inni głoszą tylko uczynki i prawie w ogóle tam łaski nie ma. To jest wszystko ptak o jednym skrzydle. Ptak musi mieć dwa skrzydła. I łaskę i uczynki. Ale uczynki oczywiście jako owoc łaski w człowieku, jako owoc Boży. Także powiedzieliśmy sobie drugi powód niedojrzałości i zahamowania postępów. Niestałość duchowa, chwiejność. Trzeci powód jest krótszy i prostszy. Brak pokuty. Czasami jest brak pokuty u chrześcijanina i musimy to sobie zdefiniować, co to jest pokuta. Jest to zmiana myślenia, zaczyna się od zmiany myślenia, która powoduje zmianę postępowania, zmianę życia, uświęcenie życia, poprawę życia, żal za grzechy odczuwane też w sercu i który po prostu owocuje zerwaniem z grzechem. Drugi list do Koryntian 12:21, Paweł, rzadko ten werset jest cytowany, wyraża niepokój swój co do Kościoła w Koryncie. Drugi Koryntian 12:31. Obawiam się, że gdy przyjdę, Bóg mój upokorzy mnie przed wami, i że będę musiał ubolewać nad wieloma z tych, którzy ongiś popełnili grzechy i do dziś jeszcze za nie nie odpokutowali grzechy nieczystości, wszeteczeństwa i rozwiązłości, których się dopuścili. A więc widzimy, że brak pokuty może być pewnym problemem już na początku, ale też na drodze chrześcijańskiej. Niedawno na jednym studium biblijnym powiedziano, że pokuta jest tylko potrzebna na początku życia chrześcijańskiego, a później już nie jest potrzebna. No to jest herezja. Drugi list do Koryntian, 7 rozdział od 8-11 mówi o potrzebie przejawiania pokuty cały czas. Drugi Koryntian, 7 rozdział od 8-11. Bo jeśli nawet listem was zasmuciłem, nie żałuję tego, a jeśli nawet żałował, widzę bowiem, że ów list zasmucił was przynajmniej na chwilę. Teraz jednak cieszę się nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku upamiętaniu. Zasmuceni bowiem byliście po Bożemu tak, że w niczym nie ponieśliście szkody z naszej strony. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Smutek zaś światowy sprawia śmierć. Patrzcie, co ten wasz smutek według Boga sprawił. Jaką gorliwość, jakie uniewinnianie się, jakie oburzenie, jaką obawę, jaką tęsknotę, jaki zapał, jaką karę. Pod każdym względem okazaliście się czystymi w tej sprawie. Chrześcijanin powinien pokutować całe życie. Nie znaczy, że żyć w jakimś wielkim smutku, ale każdego dnia przepraszać Boga za wszystko, co było złe i starać się robić postęp, uświęcać się. To jest bardzo ważne, żeby mieć tą świadomość. Pewnego pastora młody człowiek zapytał: bracie, czy pokutowałeś? On powiedział: ja nie mam z czego pokutować. Widać ślepotę duchową od razu. Każdy ma z czego pokutować. I to jest obowiązkiem naszym, wiara i pokuta aż do końca życia. Czwarty punkt, dlaczego nie ma postępu. Brak wyznawania i porzucenia grzechu, posłuszeństwa. Księga Przypowieści, 28 rozdział, werset 13, powiada tak. Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia. Lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Trzeba umieć wyznać swój grzech, jeśli jest to potrzebne, także drugiej osobie. Czasami przeciwko komuś zawiniliśmy. Dobrze jest się pojednać, wyznać ten grzech. I porzucić też grzech. Nie wystarczy wyznawać, ale trzeba porzucić. Kiedyś byłem w jednym zborze, że osoba mówiła: wiesz, panie, że ja grzeszę, ale ja dalej będę grzeszyć. Więc no, jaki sens wyznawania takiego grzechu, jak dalej chcę grzeszyć? Powiedziała, że kocha ten grzech w tej modlitwie. Więc no, to nie ma najmniejszego sensu. Wyznaje i porzuca. Księga Izajasza mówi, kiedy jest właściwe rozprawienie się z grzechem. Izajasza, pierwszy rozdział, zobaczmy. Werset 15 i 16. A gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami. Choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi. Obmyjcie się, oczyście się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu. Przestańcie źle czynić. To jest dowód prawdziwego wyznania i porzucenia grzechu, że człowiek po prostu pewną praktykę złą porzuca. Całkowicie zostawia ją za drzwiami. Pierwsza księga Samuela powiada, że posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, a uważne słuchanie niż tłuszcz barani. Że nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Pierwsza Samuela, 15 rozdział, 22 i 23 werset. I Bóg jest w stanie bardzo wiele przebaczyć. Często może się nam zdarzyć, że w czymś jesteśmy no, niekonsekwentni, no, nie stali. Ale Bóg jest w stanie wiele wybaczyć i tutaj Księga Izajasza powiada, uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową, chodźcie więc, a będziemy się prawować, mówi Pan, choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją, choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna, jeżeli zechcecie być posłuszni. Więc warunek poprawy, to jest bardzo ważny warunek. Pierwszy list Piotra 1,22 mówi, że możemy stać się uświęceni przez posłuszeństwo prawdzie. Więc brak wyznawania i porzucenia grzechu, brak posłuszeństwa jest powodem też zahamowaniem postępów. Wiele osób wierzących żyje w stałym nieposłuszeństwie wobec Boga. Tolerują u siebie świadomie pewne grzechy, pewne rzeczy, które Bogu się nie podobają, ale żyją w takim stanie i suma takich osób w zborze powoduje, że nie ma wzrostu, nie ma postępu, nie ma świadectwa też. Dążenie do czerpania zysków finansowych z pobożności to bardzo ważny temat, to kolejny, piąty powód zahamowania postępów. Wiemy, jakie są realia, zbory są małe, trudno się utrzymać z tego osobom zaangażowanym w służbę, szczególnie pastorom, ich rodzinom. Stąd jest pokusa dla pastorów, żeby szukać jakiejś innej drogi. Dziękujmy Bogu za takich braci, których mamy w naszym zborze, którzy uczciwie podchodzą do sprawy, starają się pracować na swe utrzymanie lub korzystać z jakiegoś wsparcia takiego w ramach chrześcijańskiej pomocy. Ale wymaganiem dla starszych zboru, kościoła, jest to, co jest napisane w pierwszym liście do Tymoteusza 3:3. Niechciwy na grosz. Jeśli chodzi o diakonów, pierwszy do Tymoteusza 3:8. Niechciwi brudnego zysku. Podobnie Tytusa 1:7 mówi, niechciwy brudnego zysku, o biskupie, o starszym. Ale zaraz w tym samym liście do Tytusa 1:11 jest powiedziane o pewnych fałszywych nauczycielach spośród nienawróconych Żydów. Tym trzeba zatkać usta, gdyż oni to całe domy wywracają, nauczając dla niegodziwego zysku, czego nie należy. Także są osoby, które nauczają dla niegodziwego zysku, którzy coś robią w kościele, ale szukają zysku. Były problemy, że niektórzy pastorzy upadli przez nierozliczanie się z finansów, przez jakieś malwersacje. I to jest powodem upadku i kryzysu w kościele i problemu zahamowania. Jest też mowa krytycznie o ludziach 1 Tymoteusza 6:5, spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy, którzy sądzą, że z pobożności można ciągnąć zyski. I to się bardzo łączy z innymi rzeczami. Dlaczego niektóre zbory są niedojrzałe? Dlaczego są chwiejne? Bo niektórzy pastorzy mówią tak, nic się specjalnie nie dzieje, trzeba jakby ludzi pociągnąć za serce i skłonić do sięgnięcia po portfel, a więc zaprośmy jakichś judaizujących nauczycieli. Zrobią to jakieś nam święto, Purim, coś tam, jakieś atrakcje. Ludzie będą zachwyceni, będzie tu kolorowo, wesoło i rzucą pieniądze do koszyka. Inni z kolei mówią, zaprośmy jakiegoś proroka, zaprośmy jakiegoś kogoś niesamowitego, kto wszystkich zadziwi i po prostu będzie coś się działo. I ludzie sięgną chętnie po pieniądze. Zróbmy jakieś światła pod sufitem, zróbmy wiele innych rzeczy. Może jakiś zespół rockowy weźmy, flagi, inne rzeczy. I to się wszystko wiąże z niegodziwym zyskiem. Że ci ludzie upatrują w takich rzeczach jakiegoś ożywienia, żeby też i finansowo jakoś coś się działo. I tu jest problem jeden z największych w polskim kościele, kwestia finansowa dla niewielkich zborów, ale też i dla większych. Że może zbór się stać czyimś prywatnym przedsiębiorstwem danego pastora i jego rodziny, czy jakichś innych tam osób zaangażowanych w służbę. To może być problemem. Nie musi być, jak widać na przykładzie naszego zboru, ale w niektórych tak. W niektórych tak jest. I szósty powód, jaki chciałbym wymienić, to brak miłości bliźniego. Brak miłości i łaskawości w rodzinach chrześcijańskich może taki być. To się wszystko łączy z brakiem też poznania Boga, o którym mówiliśmy wcześniej. Na przykład Kolosan 3,19. Mężowie, miłujcie żony swojej, nie bądźcie dla nich przykrymi. Prawda? Jeżeli nie ma tej miłości, no to jest źle. 21. Ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. To też jest bardzo ważne, żeby ta miłość była też w stosunku do dzieci. Żeby te dzieci czuły się kochane, akceptowane. Ale są też inne rzeczy. Na przykład o kobietach też Słowo Boże mówi. Na przykład przy Powieściach, 11 rozdział, można przeczytać coś takiego. Na przykład werset 16. Kobieta miła zbiera zaszczyty, ta zaś, która nienawidzi uczciwości, jest ostoją hańby. Więc widzimy, że to jest ważne, rola kobiety też w domu. To jest więcej oczywiście takich wersetów o roli kobiety, na przykład przy Powieści 21:19. Lepiej mieszkać na pustyni niż z kobietą swarliwą i zrzędną. No wiele, wiele takich słów Bożych jest. Ale ta miłość powinna być przede wszystkim w rodzinach chrześcijańskich i powinna się rozciągać też na dziadków. Pierwszy list do Tymoteusza, 5 rozdział, werset 4. Jeżeli zaś która wdowa ma dzieci lub wnuki, to niech się one najpierw nauczą żyć zbożnie z własnym domem i oddawać rodzicom, co im się należy. To bowiem podoba się Bogu. Również dzieci powinny dbać o rodziców, o sędziwych rodziców, starszych wiekiem, wdowy też. I werset 8 mówi, a jeśli kto o swoich, zwłaszcza domowników, nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. Może też być brak miłości do ludzi słabszych duchowo w kościele czy zborze. To jest też problem. Brak miłości do słabszych. Zobaczmy, list do Rzymian 15:1. A my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. Może być brak troski o ludzi spoza kościoła. Także zbór jest towarzystwem wzajemnej adoracji i nikomu nigdzie nie pomaga. Więc Kościół powinien być światłem świata, solą ziemi, działać na zewnątrz. Nie tylko ewangelizacją, ale też pomocą praktyczną. Tytusa 3,40. A niech się i nasi uczą celować w dobrych uczynkach, aby zaspokajać palące potrzeby, żeby nie byli nieużyteczni. Czyli bardzo ważne jest, czy Kościół robi coś na zewnątrz. Brak troski o ubogich też może powodować zanik postępów duchowych. Co Paweł, tak wielki mąż Boży, spotkał się z Piotrem, Jakubem, Janem, ale co ustalili oprócz tego, że będą działać na określonych terenach? Galacjan 2,10. Mieliśmy tylko pamiętać o ubogich, czym się też gorliwie zająłem i co starałem się wykonać. Więc troska o osoby w potrzebie. Na pewno faworyzowanie bogatych, jak mówi list Jakuba, że jeżeli ktoś przyjdzie bogato ubrany, a wy go wyróżniacie, a biednemu każecie siąść tam sobie u podnóżka, to byłoby naganne. Także omówiliśmy, drodzy, 6 przyczyn braku postępu duchowego, zahamowania duchowego wzrostu. Brak dogłębnego poznania i umiłowania Boga, pierwsza przyczyna. Druga, niestałość duchowa i chwiejność. Trzecia, brak pokuty. Czwarta, brak wyznawania i porzucenia grzechów i posłuszeństwa. Piąte, dążenie do czerpania zysków finansowych z pobożności. I szóste, brak miłości bliźniego. Jakie jest wyjście dla Kościoła w Polsce, dla nas wszystkich, jeżeli widzimy u siebie jakieś braki? Bo na pewno są i one są ważne, bo trzeba przyznać, że ten świat nas pociąga. On wiele ma atrakcji dzisiaj, a media elektroniczne nas otaczają ze wszystkich stron. I jest pokusa, że będzie w nas właśnie to, co Słowo Boże potępia. Miłość tego świata, pożądliwości, oczu, życia, pycha tego życia, popisywanie się tym, co mamy. Chcesz chęć, żeby się pokazać, co to ja nie mam, jakim ja drogim samochodem nie jeżdżę, jaki mam okazały dom i tak dalej. Więc te rzeczy kuszą na pewno także chrześcijan. Nie jesteśmy od tego wolni. Ale co może nam pomóc? Dwa teksty, Księga Jeremiasza, 29 rozdział od 11 wersetu. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natknąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, objawię się wam. A zatem rozwiązaniem jest szukanie Boga całym sercem. Odnowienie naszej więzi z Nim, odnowienie dobrych zwyczajów duchowych, jak czytanie Biblii, poświęcanie należytego czasu na modlitwę, powrót do pierwszej miłości, którą możliwe, że porzuciliśmy już dawno. Druga rzecz, też taka szczera pokuta, świadomość, że miłujemy ten świat, a nie Boga. List Jakuba, 4 rozdział od 4 do 10. Wiarołomni, dosłownie w Grece, cudzołożnicy. Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Taka jest prawda. Chodzi o świat ludzi niepobożnych. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi, zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, który mu dał w nas mieszkanie? Bóg dał nam ducha, nieśmiertelnego ducha. I on chce, żeby ten duch był poświęcony jemu. A my wyrywamy tego ducha Panu Bogu i poświęcamy go zupełnie innym rzeczom. I to jest niedobre. Czytamy, owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi, Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Bardzo ważne jest uniżenie się. Bardzo ważna jest pokora. Wszelka pycha, wszelka nieskromność jest niemile widziana u Boga. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy, i oczyście serca ludzi o rozdwojonej duszy. Biadajcie i smućcie się i płaczcie. Śmiech wasz niech się w żałość obróci, a radość przygnębienie. Uniście się przed Panem, a wywyższy was. Także jest wielka potrzeba takiego odnowienia duchowego, odświeżenia. Teraz nadchodzą święta, tak, wspominające śmierć Pana Jezusa, Jego zmartwychwstanie. Niech ten czas też będzie takim czasem, gdzie więcej zajrzymy do Biblii, gdzie więcej się pomodlimy, gdzie więcej się zastanowimy. Bo na pewno odświeżenia duchowego każdy z nas potrzebuje. Ja tak samo, nie wywyższam się tu nad nikogo. Może padły trochę mocne słowa, ale ja to mówię przede wszystkim pierw do siebie. Także niech Bóg nas prowadzi w tym, żebyśmy naprawdę byli mu oddani, żeby nasze chrześcijaństwo nie było nudną powinnością, ale sprawiało nam radość i było fantastyczne i porywające i było pierwszą miłością naszego życia. Amen.